Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Coś pięknego. Naprawdę wspaniała pogoda, oby tak dalej. Na wiosnę czekamy już z utęsknieniem. Wawrzyniec Szwaja czeka przy konsolecie. Sławomir Orlik przy telefonach i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry, witamy Państwa gorąco w czasie reakcji. 510-37-36 numer telefonu do studia. 510-37-32 to jest czujny numer. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy.
Dzień dobry, witam. Piotr z strony, stały słuchacz. Mam pytanie do Radia Szczecin. Jadę z Niemczy w stronę Magdeburga i jak nigdy dookoła ringu przejechałem. Cały czas miałem sygnał przy radio dosyć dobrze. Czy robiło Radio Szczecin coś z nadajnikami, z siłą sygnału, bo tak mogło być zawsze. Dziękuję, pozdrawiam.
No, Radio Wolna Europa. Żartuję. Nic nie robiliśmy z nadajnikiem ani z antenami. Jak dowiedziałem się od działu technicznego, po prostu są dobre warunki propagacji, proszę Państwa. Dobra pogoda być może także słońce, pole magnetyczne, coś się dzieje. Słychać nas coraz szerzej. Sławomir Orlik na przykład dzisiaj mówił, że w Poznaniu także usłyszał Radio Szczecin. Pozdrawiamy. Teraz przenosimy się na szczeciński cmentarz. Sporo mówiliśmy w ostatnich programach o cmentarzu, o stanie alejek, które były chyba, tak można powiedzieć, oblodzone, no bo 7 stopni to ten glut bardzo szybko znika. Na szczęście także o kradzieżach na cmentarzu centralnym, o kradzieżach kłódek, kwiatów, sprzętu wszelakiego. Otrzymujemy od Państwa telefony w tej sprawie pod czujnym numerem 510-37-32.
Moje imię Stefan, dzwonię ze Szczecina, stary słuchacz. Co zauważyłem? Że dla złodzieja nie ma kłódek, nie ma płotów, nie ma drzwi, których nie otworzą. Natomiast znam cmentarz w Obrzycku, w Poznańskim tam gdzieś. I tam ksiądz zarządza cmentarzem, ponieważ jest to cmentarz parafialny. I on zorganizował to tak, że jest wypożyczalnia narzędzi wszelkich, jakie są niezbędne, żeby te groby wyczyścić, umyć, pograbić. Przy wyjściu z cmentarza się oddaje i to jest bezpłatne. Polecałbym, żeby takie metody i zwyczaje zastosować przy każdych cmentarzach i nie będzie kradzieży. Taka jest moja uwaga. Dziękuję, stary słuchacz.
A dziękujemy za ten telefon. Pomysł podrzucamy zakładowi usług komunalnych wypożyczalnia sprzętu za darmo. Wypożyczyć, oddać. Nie pozostawiamy tego sprzętu przy grobach, w szafeczkach, no więc nie ma szans na kradzież. Jeszcze pytanie od naszego słuchacza dotyczące wjazdu na cmentarz centralny.
Dzień dobry. Stawiam rodzicom pomnik i za sam wjazd administracja cmentarza życzy sobie od firmy kamieniarskiej, czyli ja to wszystko opłacam, 150 zł. Uważam, że to jest bardzo dużo. Dziękuję ślicznie za uwagę.
To od razu odpowiadam. Opłaty za wjazd na cmentarz centralny wyglądają w ten sposób. Samochód dostawczy lub osobowy do 3,5 tony 60 zł. Samochód ciężarowy od 3,5 do 5 ton i sprzęt samojezdny kosztuje 100 zł za wjazd. Samochód ciężarowy powyżej 5 ton lub ciągnik z przyczepą kosztuje 130 zł za wjazd. Tak się kształtują opłaty. No trzeba po prostu to zaakceptować. To tyle, jeżeli chodzi o cmentarz centralny. Oczywiście, jeżeli Państwo mają jakieś uwagi, pytania, prosimy. 510-37-32, czujny numer i z trzema szóstkami na końcu to jest telefon do naszego studia. Wczoraj rozmawialiśmy na temat przejścia dla pieszych na osiedlu Bukowym. To jest ulica Kolorowych Domów. Tam doszło do potrącenia pieszej. Rozmawialiśmy wczoraj na ten temat z panią Martą Kwiecień-Zwierzyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w sprawie oznakowania tego przejścia. Ale wcześniej, zanim jeszcze komentarze państwa w tej sprawie, to głos słuchacza Zdzisława. Witamy na antenie, panie Zdzisławie.
Kłaniam się, stały radiosłuchacz. Chciałbym podać też bardzo pozytywny przykład troski o odwiedzających groby władz miejskich. Chodzi o Stargard. Były szczeciński Stargard. Tam na nowym cmentarzu jest wydzielone przy wejściu przy bramie Gudej jest wydzielone miejsce, gdzie wiszą konetki o taki właśnie sprzęt. Ja jako przyjezdny ze Szczecina bardzo to chwalę, bo mam ułatwione zadanie w razie tam drobnych prac porządkowych. Odnoszę z powrotem te narzędzia i wszyscy są zadowoleni. W Szczecinie myślę, że można by było to naśladować. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również za ten telefon. 510-37-36, numer do studia. Tak jak już powiedziałem, teraz już osiedle Bukowe, Prawobrzeże, ulica Kolorowych Domów, przejście dla pieszych tuż przy skrzyżowaniu z niewielką uliczką, która nazywa się Różowa. Troszeczkę dalej od skrzyżowania z ulicą Chłopską. Na rogu Kolorowych Domów i Chłopskiej jest kościół. Są dwa przejścia. Jedno na ulicy Kolorowych Domów przy Chłopskiej i drugie właśnie przy ulicy Różanej. Tutaj doszło do tego potrącenia. Nasz słuchacz poskarżył się, że po pierwsze nie działa oświetlenie, czy też doświetlenie tego przejścia dla pieszych, ponieważ nie jest to sygnalizacja świetlna. Również niewidoczne już są linie poziome, oznakowanie poziome na przejściu. Stoi tylko znak pionowy. Pani Marta wczoraj tłumaczyła, że generalnie planowana jest jakby przebudowa tego przejścia dla pieszych, przesunięcie tego przejścia. Mieliśmy telefony i komentarze w sprawie wczorajszej rozmowy z panią Martą Kwiecień-Zwierzyńską z ZDITM-u. Także jeden komentarz dotyczący zgłoszenia naszego słuchacza, który skarżył się na niegrzeczne, delikatnie mówiąc, zachowanie kierowcy autobusu, który tego słuchacza bardzo niegrzecznie potraktował, bardzo brzydkimi słowami obrzucił. Posłuchajmy tego telefonu.
Witam serdecznie, stały słuchacz. Nie wiem skąd ten pomysł cofnięcia tego przejścia w stronę ulicy Chłopskiej. Ja sobie nie wyobrażam teraz na przykład, że to przejście zostanie cofnięte w stronę kościoła. Oczywiście z kościoła ludzie wychodzą, to muszą dreptać do góry, żeby przejść przez przejście. Teraz będą na wprost wejściowych drzwi do kościoła mieli przejście. A co z ludźmi, którzy wysiadają na przystanku autobusowym? Przecież ci ludzie po prostu nigdy się nie cofną do tyłu, tylko po prostu będą przechodzić, przelatywać przez jezdnię wprost pod podjeżdżające samochody, czyli vis-a-vis jednej i drugiej zatoki autobusowej. Także pomysł z tym cofnięciem przejścia, to ja nie wiem, naprawdę kuriozalna sprawa. Co do teraz pętli autobusowej na Słonecznym, skarga tego pana. Po pierwsze, znaków jest tam od groma i że jest ślepa ulica, i jest zakaz ruchu wszelkich pojazdów, nie dotyczy pojazdów autobusowych i robót drogowych, a pan bezczelnie wjeżdża sobie. Zrozumcie, że ci ludzie, którzy prowadzą te autobusy, długie na 18 metrów, to nie tak ten pan swoim SUV-em sobie śmignie, czy tam wiedzie na krawężnik i tak dalej. Człowieka może z równowagi wyprowadzić. Serdecznie pozdrawiam.
Dzień dobry, Andrzej. Pani Marta to jakoś, nie wiem, mnie w ogóle nie przekonała z tym, no bo pani Marto, tak pani powiem, jeśli kierowca jedzie i wie, że tam są lampy i spodziewa się wyświetlonego, a te lampy nie działają, bo zgasły, no to nie jest w porządku. To ściągnijcie te lampy i to nie jest bezpieczeństwo, tylko pominęła pani w ogóle w odpowiedzi te lampy. No są, ale nie działają, pasy były, ale się wytarły. No proszę pani. Chociażby się pani puknęła w piersi i powiedziała, no tak, faktycznie, lampy zgasły, nie wiem, już wysyłam tam kogoś do wymiany żarówek, tak?
No przede wszystkim przejęzyczyłem się. Kolorowych Domów ulica krzyżuje się z Różową i tu jest właśnie tuż przy tym skrzyżowaniu przejście dla pieszych, o którym mowa. Od razu tłumaczę. Dzisiaj rozmawiałem z panią Martą Kwiecień-Zwierzyńską jeszcze raz przed programem. To przejście dla pieszych. Przede wszystkim zaczniemy od tych świateł, tego doświetlenia tego przejścia. Ono powstało niedawno i w ogóle jeszcze nie działało. Ono jest z myślą już o tym nowym przejściu dla pieszych, które będzie tylko nieznacznie przesunięte w stronę skrzyżowania z ulicą Chłopską, nieznacznie, to znaczy dosłownie o 5 metrów. Chodzi o to, żeby to przejście dla pieszych nie było tak blisko skrzyżowania z ulicą Różową. I wtedy to doświetlenie już ma funkcjonować. Oczywiście po przesunięciu tego przejścia wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome, czyli pasy, i także przesunięty będzie znak pionowy. Tak to ma wyglądać. Już w tej chwili krzaki, które stały po lewej stronie ulicy Kolorowych Domów, patrząc od ulicy Chłopskiej, zniknęły, tak żeby nie zasłaniać widoczności. Ma być bezpiecznie. To tyle, jeżeli chodzi o wyjaśnienia dotyczące przejścia dla pieszych, pani Marty Kwiecień-Zwierzyńskiej. Jeżeli chodzi o tego kierowcę, tak, proszę państwa, tam nie wolno wjeżdżać, ale to nie usprawiedliwia zachowania kierowcy autobusu, jeżeli rzeczywiście opis naszego słuchacza był zgodny z prawdą. Pani Marta obiecała, że sprawdzi dokładnie. Mamy datę tego zdarzenia, mamy numer boczny tego autobusu. Jutro postaramy się państwu przekazać informację od pani Marty, co z tą sprawą dalej, czy rzeczywiście taka historia się wydarzyła, czy ten kierowca przyznaje się do winy, czy też nie, czy został upomniany i w jaki sposób. Zdaniem pani Marty, i oczywiście ja także z tym się zgadzam w 100%, takie zachowanie jest niedopuszczalne, nawet jeżeli kierowca samochodu osobowego złamał jakieś przepisy, wjechał tam, gdzie nie wolno wjechać, to zachowanie kierowcy opisane przez tego słuchacza, jeszcze raz powtarzam, jeżeli rzeczywiście tak było, jest niedopuszczalne. Teraz, proszę państwa, przenosimy się do Stobna. To jest za szczecińskimi Gumieńcami niewielka miejscowość. Wyjeżdżamy z Gumieniec. Najpierw mijamy miejscowość, która nazywa się Przylep, a następnie wjeżdżamy do Stobna. Droga, która tam prowadzi, jest w fatalnym stanie. Najpierw napisała do nas w tej sprawie słuchaczka. Sprawa dotyczy drogi prowadzącej ze Szczecina do Stobna. Droga jest w skandalicznym stanie. Jest bardzo dużo dziur i innych przeszkód na tej drodze. Według organu, który jest odpowiedzialny za tę drogę, co rok jest przeznaczona duża kwota pieniędzy na łatanie dziur, jednak te naprawy na długo nie starczają. Obecnie jest bardzo dużo, jak na taki kawałek drogi, nastawianych znaków ograniczających prędkość. Codzienny przejazd tamtędy to istny slalom między dziurami. Także słuchaczka podkreśla, że jest tam duży ruch samochodów ciężarowych, także przebiega tamtędy linia autobusów 88. Droga w złym stanie, potwierdzam, także często tamtędy przejeżdżam. Jest z nami nasz gość, pani Magdalena Sochanowska, naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Policach. Pani Magdaleno, witamy.
Dzień dobry, witam pana. Witam państwa.
Pani Magdaleno, jeszcze przed rozmową posłuchajmy jednego telefonu w sprawie drogi do Stobna.
Ja w sprawie tej samej drogi nie jestem w samochodzie. Jestem na tej drodze. Dostępna, prowana, to się nie da opisać. Latami tam jeżdżę. No coś okropnego. Co się dzieje, to jest niemożliwe. Dziękuję bardzo.
Tak jest od dłuższego czasu, latami. Ta droga jest dziurawa, dziury są łatane. Te łaty na wiele się nie zdają, ponieważ przychodzą mrozy, odwilże i znowu się robią dziury. Stawiane są znaki, przełomy, które mają ostrzegać o złym stanie tej drogi. Co dalej, pani Magdaleno? Przede wszystkim, czy pani potwierdza, że taki jest stan tej drogi? W Stobnie, w dodatku, jeszcze dodam, w tej chwili są tak ogromne dziury, że już tam pachołki stanęły, żeby ostrzegać kierowców, żeby do tych dziur nie wpadli. Tam jest istny slalom. W dodatku ta droga jest nierówna. Jadąc od strony Stobna w kierunku Gumieniec, jedziemy po takich falach. Kierowcy, żeby uniknąć tych wstrząsów, zjeżdżają na lewy pas, praktycznie cały ruch odbywa się jednym pasem. Rano, ruch ogromny, ciężarówki z naczepami, autobusy komunikacji miejskiej. I co dalej?
Panie redaktorze, nie da się zaprzeczyć, że ta droga jest rzeczywiście fatalna, tak? Wymaga już nie łatania to, co jest do tej pory robione, tylko gruntownej przebudowy. Dotyczy to praktycznie całych kilku dróg w tym okolicy, w tej okolicy, od ulicy Okulickiego w Szczecinie poprzez miejscowość Stobno, dalej w kierunku dołu i tak, i w kierunku Bendargowa, to jest trzeci kierunek, który później mamy od Stobna, tak. Na razie na ten moment skupiliśmy się na tym najbardziej obciążonym odcinku, który łączy ulicę Okulickiego z miejscowością Stobno. To jest teren, gdzie powstaje dosyć duża zabudowa mieszkaniowa w tym czasie. Rzeczywiście poruszają się tam ogromne ilości samochodów ciężarowych. Nie nadążamy z łataniem dziur, tak? Jesteśmy na etapie przygotowywania projektu technicznego na przebudowę tej drogi. Od ulicy Okulickiego do miejscowości Stobna, tam mamy przejazd kolejowy czynny, tak? Do tego miejsca. Projekt został też wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania w ramach regionalnego programu operacyjnego, także plany już są konkretne na tą drogę, także ten odcinek na pewno zostanie objęty przebudową.
Kiedy to nastąpi?
Projekt mamy nadzieję skończyć do końca tego roku. Zgodnie z założeniami teraz jest w harmonogramie 2019 rok, natomiast tutaj porozmawiając z zarządem mogę to państwu przekazać, że będziemy robić wszystko, aby to wcześniej nastąpiło. Natomiast na dzień dzisiejszy zgodnie z harmonogramem jest to 2019 rok.
2019 rok, wtedy dopiero zacznie się poważny remont tej drogi, tak, łączącej Okulickiego ze Stobnem do przejazdu kolejowego. Długo, ale coś trzeba zrobić teraz, bo tam są dziury. Jeszcze otrzymaliśmy mail w sprawie tych dziur. Otóż No nie będę może czytał całej treści, ale słuchacz skarży się, że po prostu uszkodził tam samochód. Uszkodził tam samochód, zrobił zdjęcia, zresztą te zdjęcia są na naszej stronie internetowej, polecam radioszczecin.pl. Czas reakcji, mogą Państwo zobaczyć dziury na drodze do Stobna. No i spodziewam się, że mogą być oczywiście także skargi i wnioski o odszkodowanie do starostwa. Zły stan z drogi, za to starostwo odpowiada. Ja tamtędy jeżdżę często, tak jak mówiłem, w tym roku jeszcze ani razu nie widziałem żadnej ekipy, która by cokolwiek robiła z tymi dziurami. Tak jak powiedziałem, w samym Stobnie stoją tylko pachołki, które ostrzegają przed dziurami, ale to są już takie dziury jak...
Remonty cząstkowe zaczynają się pod koniec przyszłego tygodnia, tak? Dotychczas warunki atmosferyczne nie do końca nam pozwalały na prowadzenie takich remontów, także jak tylko zakończymy jeszcze podpisywanie procedury przetargowe, tak, w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, że już pod koniec zaczniemy remonty.
Czyli w przyszłym tygodniu remont i dopiero w 2019 roku bardzo poważny remont, który całkowicie zmieni wygląd tej drogi z Gumieniec do Stobna, ale także droga ze Stobna do dołu i pozostawia wiele do życzenia, jest nierówna, także dziurawa, zwłaszcza już przy samych dołujach, tam trzeba, no bardzo ostrożnie, tam jest taki łuk, zakręt, dziury, nierówna ta droga. Powiedziała pani, że tam się nic nie będzie działo.
Tam projekt na razie nie obejmuje tego odcinka, tak? Na razie pozostają zwykłe remonty cząstkowe tej nawierzchni. Chciałabym powiedzieć, że w najbliższym czasie będzie ta przebudowa wykonana, natomiast na tą chwilę mamy też trochę innych zamierzeń inwestycyjnych na najbliższe 2 lata, także musimy się na razie wstrzymać z tym odcinkiem.
No ale jakoś Państwo myślą o tej drodze?
Myślimy
z dołu do Stobna, tam też duży ruch, tam dołuje się rozbudowują, dużo domków jednorodzinnych powstaje, tak, no chyba tak. Gmina myśli o tym, starostwo myśli, powiat o tym myśli.
Natomiast tak jak mówię, na początku skupiliśmy się tutaj na tym najbardziej obciążonym odcinku od Szczecina do Stobna.
Natomiast mieszkańcy dołu i którzy chcieliby przez Stobno dojeżdżać na Ukulickiego do Szczecina, muszą po prostu czekać. Tak? Rozumiem, że...
No tak.
Powiat nie ma żadnych planów w sprawie tej
drogi. Na razie konkretyzowanych planów nie ma.
Pani Magdalena Sochanowska, naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Policach. Dziękuję za rozmowę. Czekamy na porządną drogę do Stobna do 2019 roku. W przyszłym tygodniu mają dziury zostać załatane. No ale kierowcy drodzy, jeździmy bardzo ostrożnie tamtędy, bo można sobie zniszczyć samochód, a w dodatku jest niebezpiecznie, bo omijając dziurę można po prostu na czołowo pojechać z samochodem naprzeciwka. Pani Dorota jeszcze do nas zadzwoniła, halo?
Dzień dobry. Ja wysłałam do Państwa część zdjęć tej drogi. Mam pytanie do Pani tutaj z powiatu policyjnego. Czy znając stan tej drogi, można napisać do mnie, że droga jest utrzymywana w należytym stanie technicznym, kiedy ja przedstawiam faktury za naprawę mojego zawieszenia i można mi odmówić wypłaty odszkodowania?
Pani Magdaleno, takie zgłoszenie rozumiem dotarło, tak, Pani Doroto, do starostwa?
Tak, było to też kontynuowane z firmą ubezpieczeniową, która również opisała na podstawie opinii powiatu policyjnego, że droga jest utrzymywana w należytym stanie technicznym. To jest cytat.
Czyli powiat odpowiedział, że droga jest utrzymana w dobrym stanie. Czy również tam pani Doroto była wezwana policja? Bo czy ma pani jakiegoś świadka, że doszło do uszkodzenia samochodu akurat na tej drodze?
Musiałabym jeździć z asystą policji w tą i z powrotem, przyznaję, żeby udowodnić cokolwiek, bo nie da się tą drogą przejechać. Ruch jest ogromny, naprawdę. Jeździ dużo samochodów ciężarowych i mijając się faktycznie można, tam był kiedyś taki wypadek, że musiano panią wycinać, helikopterem ją przewozić właśnie na tym odcinku jakieś 2-3 lata temu. Natomiast, tak jak mówię, musiałabym mieć w asyście policji, żeby móc później udowodnić w powiecie policyjnym, że faktycznie nie da się przejechać, żeby nie wpaść w dziurę.
Dobrze, ale zgłoszenie pani wysłała, powiat policji odpowiedział, że droga utrzymana jest prawidłowo i tak. Na podstawie tej opinii również zakład ubezpieczalnia odmówiła pani wypłaty odszkodowania, tak? Dobrze zrozumiałem. Pani Magdaleno.
Odwołałam się, nic nie dało. Uważają, że droga jest w dobrym stanie technicznym.
Pani Magdaleno, jak to wygląda?
Ciężko mi się odnieść, tak? Bo nie wiem, której sytuacji, którego okresu czasu to dotyczyło. Każda taka szkoda jest analizowana, tak? W stosunku do daty, w której nastąpiło dane zdarzenie, tak?
Ale mówimy o odcinku między Stobnem a Dołujami, tak? Dopytam panią Dorotę, tak?
Dokładnie między Bendargowym a Dołujami, bo tym odcinkiem jeżdżę.
ale musiałabym jeszcze wiedzieć, no ciężko mi odpowiedzieć na antenie, tak?
Dobrze, pani Magdaleno, ja tylko zapytam, czy droga jest utrzymana w prawidłowym stanie w tej chwili? Między Bendargowem a Dołujami?
W tym momencie
tak,
wymaga
obok Stobna przebiega to. Wymaga remontów cząstkowych, a więc nie jest.
W tym momencie tak.
A więc nie jest. Zatem, proszę państwa, zgłaszamy się do starostwa powiatowego, jeżeli samochód ulegnie uszkodzeniu. Jak słyszeliśmy, droga nie jest w tej chwili utrzymana w prawidłowym stanie. Tak, pani Magdaleno?
No tutaj musiałabym... w tym momencie wymaga remontów cząstkowych, tak? Natomiast no, nie dotyczy to całego odcinka, tak? Tyle powiem, tak?
Powiem tylko, że załączyłam chyba 70 zdjęć wtedy do państwa z okropnymi dziurami. Nadal państwo podtrzymywaliście swoje zdanie, że wszystko jest w porządku i że droga jest...
Tak, pani Magdaleno, słuchamy.
Poza anteną, żeby sprawdzić to zgłoszenie, tak? Bo nie jestem w stanie, zgłoszeń szkód przychodzi do nas bardzo dużo, nie jestem w stanie zweryfikować teraz, o jaką konkretną sytuację chodziło, dlaczego rzeczywiście akurat, użyte zostały takie
Pani słowa, Magdaleno, tak? To akurat zrozumiałe, no nie jest pani w stanie w tej chwili sprawdzić tego konkretnego zgłoszenia, ale mi chodzi o sytuację ogólną teraz. Na dzień 15 lutego droga, jak pani powiedziała, nie jest w prawidłowym stanie, ponieważ wymaga remontów cząstkowych. To jest jasne, jeżeli nie jest w prawidłowym stanie, zatem starostwo powiatowe w Policach odpowiada za uszkodzenia pojazdów, które nastąpią na tej drodze.
Przyczyną uszkodzeń pojazdów może być wiele różnych.
Ja rozumiem, oczywiście, ale jeżeli kierowca udowodni, że do tego uszkodzenia doszło na dziurze, po prostu, no to wtedy tak.
Zawsze ma prawo wystąpić do nas o odszkodowanie. Tak.
Rozumiem. Pan Stanisław jeszcze do nas zadzwonił, halo?
Dzień dobry, witam wszystkich. Ja mam pytanie do tej pani. Co to znaczy, że droga jest utrzymana w dobrym stanie? I czy u nas są jakieś przepisy, które regulują to? Bo jeżeli ona jest w złym stanie, powinna być zamknięta. I takie jeżdżenie przez rok czasu po takich dziurach, to tamci państwo, którzy jeżdżą, powinni jechać, robić zawieszenie i do starostwa po pieniądze.
Z rachunkami.
Tak, proste, no bo jak może być dziura na dziurze, łata na łacie i mówić, że droga jest w dobrym stanie, no coś tu nie gra. Także proszę tą panią o odpowiedź.
Dziękujemy pani Stanisławie. Pani Magdaleno, jak już pani powiedziała, to jeszcze raz przypomnę, droga nie jest w dobrym stanie w tej chwili, ale może rzeczywiście odnieśmy się do tego pytania pana Stanisława. W jaki sposób jest to definiowane, że droga jest w dobrym stanie?
No i nie ma dobrej definicji, co to znaczy w dobrym stanie występują ubytki.
No ale jakiś inny organ poza starostwem powiatowym to stwierdza?
Nie. Są robione tylko przeglądy roczne, są to obiekty budowlane, tak, także wymagają zgodnie z prawem budowlanym przeglądów okresowych i w związku z tym są dopuszczone do użytkowania.
Rozumiem, a więc po takim przeglądzie się stwierdza. Zatem jeszcze raz na koniec przypomnę, w tej chwili ta droga nie jest w dobrym stanie, wymaga remontów cząstkowych. Pani Magdalena Sochanowska, naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Policach była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
28 minut po godzinie 12, 510 37 36, numer telefonu do naszego studia. 510 37 i 32 to jest czujny numer, czas reakcji @radioszczecin.pl. Adres mailowy i jeszcze powitamy gościa na naszym antenie, pana Piotra Zielińskiego z Biura Prasowego Urzędu Miasta Szczecina.
Dzień dobry, witam.
Witam panie Piotrze. Wczoraj rozpoczęliśmy naszą rozmowę, dzisiaj ją dokończymy. Chodzi o miejsca parkingowe przy budynkach wielorodzinnych, a wszystko zaczęło się od budynku, który powstał przy skrzyżowaniu ulic Witkiewicza i Santockiej. To jest osiedle Przyjaźni. Tam powstał blok wybudowany przez Modech Polmo. Brakuje miejsc parkingowych. Kierowcy ratują się parkingiem prywatnym przy sklepie Lidl. A sklep Lidl no nie za chętnie na to patrzy i reaguje na samochody parkujące na jego parkingu. Próbuje je odholowywać. To jest zupełnie odrębny temat. Cały czas na na naszej antenie. Mówiliśmy o tym i prawdopodobnie jeszcze będziemy te kwestie poruszać, czy to rzeczywiście jest zgodne z prawem takie odholowywanie, czy też blokowanie pojazdu. To może, panie Piotrze, na początek posłuchajmy telefonów w sprawie tych parkingów.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina, mam na imię Wojtek, stały słuchacz. Ja w sprawie tych miejsc parkingowych, tego bloku Młodych Polno czy Witkiewicza, myślę, że ludzie się burzą o brak miejsc parkingowych, ale deweloper nie ma obowiązku zagwarantowania miejsc parkingowych z tego względu, że nie każdy musi mieć ten samochód. To, że każdy chce mieć samochód, to już jest jego wygoda, jego obowiązek, żeby miejsca parkingowe sobie zapewnić. Jeśli nie ma, no to trzeba parkować na drugim łączniku, albo na trzecim, albo na końcu miasta w centrum i przyjechać autobusem lub tramwajem.
W nawiązaniu do sprawy parkingu przy Witkiewicza, parkingu Lidla, czy nie byłoby rozwiązaniem coś takiego? Lidl jest otwarty od 7 rano do 21. Przykładowo w nocy parking jest pusty. Wtedy mógłby udostępniać mieszkańcom okolicznym w granie od 21 powiedzmy do 7 rano. O 6.30 przyszedłby pracownik Lidla, spisał samochody, które stoją, żeby później było jasne, kto stał w nocy, a kto później w dzień jeszcze zajmuje miejsce. I może to by rozwiązało, bo i tak pusty stoi w nocy, a mieszkańcom by to pomogło, przecież tam wyjeżdżają do pracy.
Tyle komentarzy w sprawie parkingu w ogóle przy budynkach wielorodzinnych, a także w sprawie parkingu konkretnego przy sklepie Lidl, prywatny teren, tam kierowcy, mieszkańcy bloku nieopodal, ale chyba nie tylko ci parkują. Czy to dobre rozwiązanie? Sądzę, że Lidl będzie miał inne zdanie na ten temat, ale panie Piotrze, odnieśmy się konkretnie do tego pierwszego telefonu. Jak to jest w Szczecinie? Czy deweloper, który ubiega się o pozwolenie na budowę, rzeczywiście nie otrzymuje żadnych konkretnych zasad, wymogów dotyczących zabezpieczenia konkretnej liczby parkingowych przy budynku?
Tak jak już mówiłem wczoraj, w Szczecinie są pewne dokumenty, które określają pewne wskaźniki dotyczące parkowania. Natomiast w tym konkretnym przypadku...
To może przypomnijmy ogólnie te wskaźniki, które obowiązują w Szczecinie.
Tak, są to wskaźniki dotyczące zabudowy wielorodzinnej bądź też jednorodzinnej. No i co do zasady, w takim przypadku, jak mamy tutaj ten konkretny, jest określone zazwyczaj jedno miejsce parkingowe.
Na jedno mieszkanie.
Tak, na jedno mieszkanie. Tylko mówimy to o dokumencie takim, jakim jest studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
Na podstawie którego, warunki zabudowy się wydaje.
Właśnie nie. Studium jest dokumentem takim kierunkowym, na podstawie którego uchwalane są plany zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie tych dokumentów dopiero można wydawać decyzje administracyjne. W przypadku tego budynku ta inwestycja nie jest posadowiona na terenie, na którym jest plan zagospodarowania przestrzennego. W tym wypadku warunki zabudowy określane są w oparciu o ustawę o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym, natomiast samo pozwolenie na budowę wydawane jest w oparciu o ustawę o prawo budowlane. I żadna z tych ustaw nie ma przepisów, które by wymagały na przykład na organie, który wydaje taką decyzję, żeby nałożył obowiązek na inwestora, żeby określił jakąś określoną ilość miejsc parkingowych. Tak to wygląda.
Dobrze, jeżeli jeszcze wrócę do tego studium. Studium tam na tym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale jest studium, jeżeli chodzi o to konkretne miejsce.
Tak, studium określa wymogi dla całego miasta, jest dokumentem kierunkowym, natomiast na podstawie studium nie można wydawać decyzji.
Natomiast ustawa nie zobowiązuje was do tego, aby wymagać od dewelopera zapewnienia konkretnej liczby miejsc parkingowych. Tak?
Tak, natomiast jeśli jest dla danego terenu uchwalone studium, wtedy my, jest uchwalony ten plan zagospodarowania, wtedy my możemy z takiej decyzji wymóc na inwestorze to, żeby wybudował określoną ilość miejsc parkingowych.
Dobrze, ale w tym konkretnym przypadku takiego wymogu...
W tym konkretnym przypadku takiego wymogu
nie było. Nie ma miejscowego planu. Studium jest, ale ustawa nie nakłada na was takiego obowiązku, zatem pozwoliliście po prostu najkrócej rzecz ujmując wybudować blok bez konkretnej liczby miejsc parkingowych.
No w oparciu o te przepisy, które po prostu były, nie mogliśmy wydać innej decyzji niż taką, która by po prostu zezwoliła na wybudowanie takiej inwestycji.
Jeszcze otrzymaliśmy wiadomość mailową w tej sprawie. Modech Polmo 2, które postawiło budynek przy skrzyżowaniu Witkiewicza i Santockiej, buduje kolejne budynki bez odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. Taki budynek powstaje przy ulicy Księdza Popiełuszki. To jest niedaleko skrzyżowania Taczaka z Łukasińskiego. Rzeczywiście tam buduje się spory budynek wielorodzinny. 137 lokali mieszkalnych według naszego słuchacza tam powstaje. A zapewnione ma być dla tych lokali tylko 33 miejsca parkingowe. Panie Piotrze.
To oczywiście kwestia, nie wiem jak wygląda tam, czy jest plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony, ale jeśli inwestor ma już pozwolenie na budowę, ta inwestycja jest...
Tam już dachem kryją te budynki.
Zakładam, że dla tego terenu nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, także tutaj też może należałoby zwrócić uwagę tak słuchaczom, że w przypadku wyboru zakupu nowego mieszkania warto się zorientować, tak jak wygląda może na przykład sytuacja prawna, czy są plany zagospodarowania przestrzennego, które wymagają na inwestorze, żeby wybudował konkretną liczbę miejsc parkingowych. Jeśli takich planów nie ma, no to wtedy może warto się zastanowić, czy warto kupować takie mieszkanie na takim terenie i na przykład martwić się później o możliwość zaparkowania swojego auta pod domem.
Interpelację w sprawie tego nowego budynku powstającego przy ulicy Księdza Popiełuszki, to jest, przypomnę, niedaleko skrzyżowania Taczaka i Łukasińskiego. Interpelację skierował pan Marek Duklanowski, przewodniczący Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska w Radzie Miasta. I pana Marka teraz witam na antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Panie Marku, czego dotyczyła ta interpelacja? Jaka jest jej treść?
No, dotyczyła w dużej mierze rzeczywiście tej inwestycji, o której pan redaktor tutaj mówił. Dotyczyła tego między innymi, o czym państwo mówią, że słuchacz też informował, że ilość lokali mieszkalnych i przypadająca na nie ilość miejsc parkingowych. Tutaj też z drobnym uściśleniem, tu gdy pan redaktor mówi o 33 miejscach parkingowych, to 30 zlokalizowanych jest w podziemiu budynku, dowolnych do wykupienia pewnie za spore pieniądze przez mieszkańców i tylko 3 ogólnodostępne miejsca parkingowe na 137 lokali mieszkalnych. I tak miasto wydaje te decyzje, nie zważając na żadne przepisy, bo to co pan Zieliński mówi, to ja rozumiem, że on jakoś tam dostał pewne wytyczne z magistratu, ale no niestety on nie wie, o czym mówi zupełnie. Ja potrafię to zrozumieć, bo to jest człowiek, który tym się na co dzień nie zajmuje. Natomiast to nieprawda, połowa co najmniej tych rzeczy, o których pan Zieliński tutaj opowiadał.
A co jest nieprawda?
W jaki sposób, no na przykład te rzeczy, które opowiada o studium, że pewne wskaźniki są, no te wskaźniki w żaden sposób na nic nie mają wpływu. Tutaj konkretnie chodzi o rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. To jest takie rozporządzenie jeszcze z 2002 roku. Ono później tekst jednolity miało w 2015. Aktualne w kwestii zapisów paragrafu 13 i jasno mówiącego o tym, że należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych. Nie ma podanych tych wskaźników, natomiast jest mowa o odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, która no, na zdrowy rozsądek powinna być racjonalna. To znaczy my dzisiaj w nowych planach zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy wielorodzinnej przyjęliśmy, i tutaj jest możliwość sprecyzowania pewnego wskaźnika, 1,3 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie. Jeśli ktoś robi i wydaje decyzję o warunkach zabudowy najpierw, która tę ilość miejsc parkingowych powinna sankcjonować, na zasadzie, że to nie jest 1,3, a 0,2 na przykład miejsca parkingowego, albo jak w przypadku tych ogólnodostępnych na Księdza Popiełuszki, to ja nie wiem, to jest 0,5% chyba tych ilości miejsc parkingowych na jedno mieszkanie, no to znaczy, że nie stosuje się do przepisów rozporządzenia i to nie jest rzecz, którą można powiedzieć, że jest dowolność, że nie ma pewnych zapisów. Te zapisy są, one jasno o tym mówią, że należy dbać o interes mieszkańców. Nasze miasto dba od dobrych kilku lat, jeśli nie dłuższy czas, o interes deweloperów. I tutaj w tych dwóch inwestycjach, bo ja o tę pierwszą inwestycję również pytałem, jeszcze w 2012 roku, dbamy bardzo mocno o interes dewelopera, a w efekcie mamy to, co mamy. Mamy po prostu bałagan na osiedlu Przyjaźni i mamy za chwileczkę bałagan na części osiedla Somosiery. dla którego tak notabene myślę, że w przeciągu 3-4 następnych miesięcy już będziemy mieli uchwalony plan z tymi założeniami, o których ja mówię. Czyli deweloper wybuduje, wyda pierwsze klucze do mieszkania.
No ale prawo nie działa wstecz i tych...
Tak, oczywiście. A każdy kolejny już będzie musiał się inaczej o to wszystko z tym wszystkim innym ubiegać i starać. I w tej sytuacji jest to też taka nierówna działalność wobec niektórych, ale no, to już tak kończąc tę część. Prawda jest taka, że w 2015 roku przez jakąś ogólnopolską izbę deweloperów uznani zostaliśmy za najbardziej przyjazne miasto w Polsce. No to właśnie do czegoś zobowiązuje. Do wydawania właśnie złych decyzji, złych dla mieszkańców, złych dla przestrzeni publicznej, złych dla otoczenia, ale bardzo dobrych dla deweloperów. I w interesie tego wszystkiego działa dzisiaj bez wątpienia Urząd Miasta. I to te inwestycje jasno pokazują.
Panie Marku, bo wspomniał pan o rozporządzeniu. Konkretnie zostało to rozporządzenie, które nakłada obowiązek na gminę, żeby przy wydawaniu pozwoleń na budowę także zobowiązała budującego inwestora, dewelopera do zapewnienia określonej liczby miejsc parkingowych na jedno mieszkanie. Uściślimy, o jakie rozporządzenie chodzi.
To jest rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tam nie ma enumeratywnie wskazanej ilości tych wskaźników.
Tylko, że odpowiednio.
Natomiast mówi się tak, odpowiednio. Ja panu powiem, panie redaktorze, bo państwo rozpoczęli od tej inwestycji na skrzyżowaniu Santowskiej i Witkiewicza. Ja gdy zapytywałem jesienią 2012 roku o to, jak to wygląda, to tam mi zacytowano z projektu taki pasus, no, on jest bardzo ciekawy. Pani architekt, która przygotowywała ten budynek, napisała, że biorąc pod uwagę, że teren jest dobrze skomunikowany komunikacją autobusową, zakłada
no bo
się,
jest,
że
trzeba przyznać, to mówimy, mówimy o Taczaka i Łukasińskiego.
Tak, ale właśnie. Tak. Nie. Mówię o
Witkiewicza-Santowska, dobra.
Tak, że większość osób pracujących w lokalach usługowo-handlowo-biurowych będzie przyjeżdżała do pracy komunikacją masową. Zakłada się możliwość korzystania z parkingów usytuowanych przy pobliskich ulicach oraz innych parkingów osiedlowych. No jak ja bym coś takiego przeczytał, to bym powiedział, no przepraszam państwa, poprawcie to, bo to jest po pierwsze banialuki, po drugie rzecz, która totalnie nie zabezpieczy rzeczywiście interesów mieszkańców później i interesów choćby pobliskich sklepów, jak widzimy, w każdym momencie chyba dnia i nocy, bo przyjmowanie czegoś takiego i traktowanie za dobrą monetę, kiedy pobliskie ulice to są albo małe uliczki osiedlowe przyległe do ulicy Santowskiej, czy też do 26 kwietnia, albo z drugiej strony te wąskie dość ulice, ulica Konopnickiej, która zaraz z Witkiewicza się krzyżuje, kawałeczek dalej, czy Poniatowskiego i potem dalej Winiawskiego, no przecież to, no nie żartujmy sobie, no działanie w ten sposób, traktowanie takich zapewnień, to jak rozmowa z dzieckiem, które mówi, że już nie będzie. No to w ten sposób podchodząc do dewelopera, który ma jasne zadanie i założenie maksymalizacja zysku, przy maksymalnie niskich własnych kosztach, no to w tym momencie my nie tworzymy miasta. My to miasto psujemy.
Panie Marku, ja chciałbym już doprowadzić przynajmniej tymczasowo do końca ten wątek. Również państwa zachęcam, jeżeli ktoś z państwa nie zna dokładnie tego osiedla Somosiery i lokalizacji tego nowego budynku, który powstaje przy ulicy Księdza Popiełuszki. Zachęcam do tego, żeby państwo sobie zobaczyli, jak to wygląda na mapach i na zdjęciach. Tam po prostu nie ma gdzie zaparkować. Ten budynek powstaje, tak jak pan Marek wspomniał, 30 miejsc parkingowych będzie pod ziemią i one będą płatne, tylko 3 ogólnodostępne powstaną. Bardzo mało jak na 137 lokali mieszkalnych, które już niedługo będą tam zasiedlone. Panie Piotrze, dziękuję za rozmowę. Piotr Zieliński, Biuro Prasowe Urzędu Miasta, był naszym gościem. Z panem Markiem jeszcze pozostaniemy przez chwilę, zmienimy teraz zupełnie temat. Jakiś czas temu otrzymaliśmy zgłoszenie naszej słuchaczki, informację, że jej syn został skontrolowany w autobusie czy też tramwaju, nie miał biletu. Kontroler nałożył mandat, karę umowną na to dziecko. Dziecko się podpisało i dopiero po kilku tygodniach słuchaczka otrzymała informację z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, że taka kara została nałożona. Termin 7-dniowy, kiedy mogła...
Jestem już.
Tak. Termin 7-dniowy, w którym mogła skorzystać z bonifikacji bonifikaty z obniżki tej kary już dawno minął. No i od tamtego czasu cały czas otrzymujemy telefony od Państwa. Także rozmawialiśmy ogólnie na temat nakładania kar umownych na nieletnich, na temat ich zdolności do czynności prawnych. Tutaj pojawia się dosyć poważne rozgraniczenie na dzieci do 13 roku życia i między 13 a 18 rokiem życia. Ten temat będziemy kontynuowali w przyszłym tygodniu, dlatego że uzyskamy wreszcie taką, mamy nadzieję, odpowiedź od radcy prawnego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w tej sprawie, jakimi przepisami prawa Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego kieruje się, nakładając kary umowne na nieletnich, na osoby, które nie mają żadnych zdolności do czynności prawnych, czyli na dzieci do 13 roku życia. Zobaczymy, co powie radca prawny. Panie Marku, ja tylko chciałbym pana dzisiaj zapytać o taką rzecz, ponieważ pojawiły się także głosy naszych słuchaczy sugerujące, że może by tę sprawę rozwiązać w bardzo prosty sposób, może trochę kosztowny, ale bardzo prosty, to znaczy zwolnić w ogóle dzieci szkolne z opłat za przejazdy komunikacją miejską. Posłuchajmy komentarzy, które pojawiły się w tej sprawie na naszym czujnym numerze.
Jurek, stały słuchacz. Pomysł wprowadzenia darmowej komunikacji miejskiej dla dzieci to uważam jest kompletną bzdurą, ponieważ sama ta czynność, kasowanie biletu przez młodą osobę jest czynnością w pewnym sensie edukacyjną, bo oto młody człowiek wkracza w społeczeństwo i robi czynność, która przemawia do jego wyobraźni, że za określoną usługę musi zapłacić. Można natomiast pomyśleć o darmowych biletach miesięcznych dla dzieci na określonym odcinku w domu do szkoły i z powrotem ze szkoły do domu na określonej linii, czy to tramwajowej, czy to autobusowej i w określonym przedziale czasowym.
No, edukacyjna rola kontrolera biletów w autobusie czy w tramwaju. No, posłuchajmy kolejnego telefonu.
Witam serdecznie, mam na imię Beata, dzwonię ze Szczecina, jestem stałą słuchaczką. Chciałabym odnośnie tej rozmowy odnośnie biletów lub ich brak dzieci w tramwajach w komunikacji MZK. Mianowicie byłam świadkiem takiej sytuacji, gdzie dziecko gdzieś 8 lat jechało bez biletu. No cóż, zdarza się. No i strach powodował, jak tylko była kontrola, takie emocje u tego dziecka, że zapewne rodzicom na pewno nie powiedziało w domu, chociażby dlatego, że się bało, a po drugie w momencie, gdy pan kontroler raczył wypuścić to dziecko, oczywiście przystanek za szkołą już, przystanek dalej, gdzie miało to dziecko wysiąść, ten chłopczyk był tak przestraszony, że zamiast pójść na przejście dla pieszych, a mianowicie to było na bramie portowej, to trzeba było obejść cały przystanek, to ruszył w stronę szkoły, czyli zupełnie tak wzdłuż torów pomiędzy tymi samochodami, patrzyłam na to wszystko z przerażeniem. Zastanawiałam się tylko, co ten kontroler by czuł, gdyby to dziecko wpadło pod ten samochód. To są jeszcze właśnie odnośnie tego, że płatności to swoją drogą, ale jeszcze jaka to jest trauma dla dzieciaka, gdy w momencie, gdy się okazuje, że no wpadł i jakie będą tego konsekwencje w domu, bo on się nie liczy z tym pieniądze, ale w domu, czy dostanie lanie, czy nie. Najprawdopodobniej z duszą na ramieniu biegł do tej szkoły, po pierwsze, żeby się nie spóźnić, a po drugie, żeby tylko rodzicom nic nie mówić. Na pewno tylko w to mu chodziło po głowie. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.
To jest wstrząsająca relacja, prawda, panie Marku?
Tak.
No i absolutnie, chyba tutaj jeszcze odniosę się do tego pierwszego telefonu, że ta rola edukacyjna to chyba nie jest trafiony pomysł. Może niech szkoła po prostu, niech w szkole ta edukacja się odbywa, a nie w tramwajach i w autobusach komunikacji miejskiej. No dobrze, pojawił się pomysł, żeby w ogóle zwolnić dzieci szkolne z opłat za przejazdy. Byłoby to bardzo proste. Trochę by to kosztowało. Ja tylko przypomnę, że seniorzy w Szczecinie zwolnieni są z opłat za przejazdy komunikacją miejską. Także rozmawialiśmy jakiś czas temu z panią Hanną Pieczyńską na temat bezdomnych, którzy poruszają się autobusami i tramwajami. Pani Hanna Pieczyńska stwierdziła wtedy, że kontrolowanie, czy też wymaganie od tych bezdomnych, żeby kasowali bilety, czy później ewentualnie karanie za brak tych biletów, mija się z celem, ponieważ nie da się nic w tej sprawie zrobić. No nie chcę używać takich mocnych słów, ale wygląda na to, że dziecko to łatwiejszy przeciwnik, brutalnie rzecz ujmując, i tutaj można zarobić. Panie Marku, czy jest w ogóle taka możliwość, żeby dzieci szkolne zwolnić z tych opłat?
Myśmy, panie redaktorze, też szanowni państwo, mieli taki projekt uchwały. On był jeszcze w 2015 roku zarejestrowany w Biurze Rady Miasta i w zeszłym roku procedowaliśmy go na kwietniowej sesji. Pamiętam, zresztą też wydrukowałem sobie specjalnie protokół z tej sesji. Pamiętam, jak rozmawialiśmy na ten temat i skończyło się głosowanie tej uchwały. Właściwie całą praktycznie radą przegłosowaliśmy przeciwko temu projektowi, ale było zobowiązanie prezydenta wtedy, że warto pochylić się na nowo nad taryfą transportu zbiorowego po to, aby być może przed rokiem szkolnym, tym, który w tej chwili po półrocze mamy zakończone, aby przed tym rokiem szkolnym być może wypracować rzeczywiście podobne rozwiązanie. No niestety do tej pory nie pochyliliśmy się nad tym. Prezydentowi po tych pierwszych słowach chyba zabrakło gdzieś tam może, nie wiem, konsekwencji dalej. Niemniej jednak nad tym tematem warto byłoby myśleć. Choć z drugiej strony, jeśli my mówimy o jakiejś takiej traumie dziecka, które może faktycznie nie mieć biletu, jak tu pani słuchaczka powiedziała, to rzeczywiście ja już mówię, no Boże Święte, gdzie człowiek ma serce, albo gdzie, dlaczego go w ogóle nie ma, skoro dzieciaka gdzieś tam wiezie jeden przystanek dalej, kiedy pewnie ten mu mówi, że tu jest przystanek jego szkoły i choćby
albo
tutaj...
Albo ten nic po prostu nie mówi, bo
no właśnie,
bo
może
nie
nic
mówi.
Nie mówi. Ale z drugiej strony, jeśli my mielibyśmy dzieci zwolnić, to pewnie zwolnilibyśmy je do jakiegoś wieku z przejazdu, albo wtedy, kiedy jest uczniem, bo to też pewnie nie na całość.
No dobrze,
całości, albo,
panie albo tak Marku, do 13 roku życia, czyli do momentu, kiedy
przykład,
dziecko nie posiada żadnych zdolności do czynności
tak.
prawnych, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości. Tak, za darmo po prostu. Pokazuję legitymację szkolną, tyle mam lat i jeżdżę za darmo. Proste,
taki
proste.
Taki był właśnie wniosek mieszkańców, żeby dzieci ze szkoły podstawowej, jeszcze w tym systemie 6-letniej szkoły podstawowej, to faktycznie na poziomie 13 roku życia mniej więcej by się to gdzieś tam kończyło. Natomiast z drugiej strony, proszę pomyśleć, panie redaktorze, no dziecko, które ma, nie wiem, 11 lat, 10, ale jest duże, wysokie i kontroler mówi, no to pokaż mi legitymację szkolną, to dziecko nie ma, no to mamy powtórzenie tej sytuacji. Jak
dobrze,
z biletem,
panie Marku, to samo dzieje się, ja tylko jeszcze wrócę do tego tematu bezdomnych, to samo dzieje się z bezdomnymi, oni nie mają dokumentów i co kontroler wtedy robi? No po prostu rozkłada ręce, również na naszej antenie rozłożyła ręce pani Hanna Pieczyńska, także odwołała się do naszych ludzkich uczuć, no bo to biedni ludzie i tak dalej, no nie płacą, nie zapłacił, kary się nie da nałożyć, trudno. No na dziecko
tutaj
jednak
dobrze,
się da.
Myślę,
panie Marku,
dobrze,
ja jeszcze...
Dobrze, że państwo próbują wejść w jakąś tutaj odpowiedź prawną taką, bo może faktycznie, jeśli nie ma możliwości sprawdzenia u dziecka czy biletu, czy też legitymacji szkolnej, żądania od niego, bo jest, nie wiem, mały, albo później faktycznie jemu wystawić mandat albo żądać od niego danych, no to też temat mamy rozwiązany jakby od strony prawnej. Ja mówię jakby
i będziemy, o i będziemy ten temat drążyć na pewno. I panie Marku, ja powitam teraz jeszcze jednego gościa na naszej antenie, pani Joanna Gatowska, przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście. Witam na antenie, pani Joanno.
Witam pana redaktora,
jak
witam
słuchaczy. Jak to jest w Świnoujściu?
No, Rada Miasta w Świnoujściu w dniu 9 lutego na sesji podjęła decyzję, podjęła uchwałę o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji dla wszystkich dzieci i młodzieży uczącej się na podstawie legitymacji.
Rozumiem. Krótka odpowiedź. Jeszcze tylko dodam, że odpowiednie przepisy nakładają na gminę taki obowiązek zwolnienia opłat, jeżeli dziecko porusza się w odległości większej niż 3 km, na przykład do swojej szkoły. No, rozumiem, że
tak,
w Świnoujściu...
Wtedy gmina ma obowiązek...
Tak, rozumiem, że w Świnoujściu to jest niezależne od odległości.
I
panie Marku, ponieważ mamy już tylko minutę do końca naszego programu, to chciałbym od pana usłyszeć zapewnienie, że będą państwo mieli to na uwadze, szczególnej uwadze.
Panie redaktorze, no do tematu pewnie wrócimy. Raz jeszcze powtórzę, prezydent miasta zobowiązał się praktycznie rok temu do tego, żeby ten temat ponownie poruszyć i mam nadzieję, że z tego zobowiązania również w jakiś sposób się wywiąże. A przykład Świnoujścia, tutaj też witam serdecznie panią przewodniczącą. Przykład
witam
Świnoujścia
pana.
Jest dobrym przykładem z naszego województwa, że też można w tym kierunku pójść. No, zobaczymy, mam nadzieję, bo to też jest ułatwienie na pewno dla rodzin, oszczędzenie czasami emocji tych negatywnych dla dzieci i myślę dobre rozwiązanie w kierunku promowania transportu. transportu zbiorowego.
Pan Marek Duklanowski z Rady Miasta w Szczecinie, pani Anna Gatowska, przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście, byli naszymi gośćmi. Dziękuję państwu za rozmowę. Za 6 minut będzie godzina 13, czas reakcji. To już wszystko na dzisiaj. Zapraszam jutro po godzinie 12. Krzysztof Kupliński.